Poranny gość Radia Rodzina.
Europoseł Anna Zalewska. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Czy ostatnie, pani europoseł, zapowiadane działania Donalda Trumpa jako prezydenta USA są poważne? Chodzi mi o wprowadzenie, czy zapowiedź wprowadzenia cła na Meksyk, Kanadę i Chiny, ale także mówi, że wprowadzi takie cła dla państw Unii Europejskiej.
Myślę, że to jest realizacja zapowiedzi z kampanii wyborczej, ale ta realizacja musi mieć określony plan i pełną realizację, tak aby wszystko działo się zgodnie z prawem. Deklarował, że będzie odbudowywać bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i siłę gospodarczą Stanów Zjednoczonych.
Ale w taki sposób, nakładając cła także na Brukselę?
Myślę, że musimy poczekać na konkretne rozwiązania, dlatego że interpretacja różnego rodzaju zapowiedzi jest absolutnie niepotrzebna, dlatego że wypowiadają się i rzecznik, i szefowie jego instytucji, czy też sekretarz generalny, pokazując bardzo konkretne działania. Proszę zauważyć, właściwie w kilka dni rozwiązał problem dyskusji z Kolumbią, której oddawał nielegalnych migrantów. Na początek była awantura, później okazało się, że władze jednak przyjmą swoich nielegalnych migrantów.
No w momencie, kiedy zapowiedział, że będą musieli płacić.
Na swój własny koszt.
No tak, czy...
Więc to jest to, co w tej chwili widzimy. Ale to są dopiero pierwsze dni, poczekajmy. To będą konkretne rozwiązania. To skomplikowana gospodarka i bardzo skomplikowany świat, który nam się przez ostatnie lata widzi i którego też się obawiamy.
Obawiamy się także, że zdrożeje energia, elektronika, samochody elektryczne, wszystko produkowane w USA.
Chcę przypomnieć, że najdroższa energia, najdroższe samochody są w Unii Europejskiej, dlatego że są obostrzone zielonym ładem, ETS-em, czyli kupowaniem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, który to ETS rozlewa się właściwie po każdej dziedzinie gospodarki europejskiej. I to jest to, co bezwzględnie ciągnie gospodarczo Europę w dół. Mamy raporty, między innymi raport Draghiego, byłego prezesa Europejskiego Banku i byłego premiera Włoch, który jednoznacznie, już przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ale kazano mu schować ten raport, powiedział, że polityka, biurokracja i nadmierne obostrzenia spowodowały, że europejska gospodarka jest daleko za Stanami Zjednoczonymi, daleko za Chinami. W związku z tym, jeżeli chodzi o ceny w Unii Europejskiej, to jest rzeczywiście problem niekonkurencyjności gospodarki, która sobie wymyśliła ideologiczne zasady, ideologiczne normy, które są niemożliwe do spełnienia, a które powodują takie ceny energii, takie zawirowania w gospodarce. Ja wczoraj byłam na proteście metalowców, stoczniowców, generalnie przemysłu w Brukseli, gdzie słowo zatrzymać zielony ład wybrzmiewa właściwie z każdych ust.
Pytanie, czy da się to zatrzymać, jak
oczywiście,
chociażby odchodzi od niego Donald Trump? Czy Europa powinna iść takim śladem dziś?
Europa jest samotna w swoim zielonym ładzie. Ja w listopadzie byłam.
Ale wydaje się, że Parlament Europejski wycofuje się z części zapisów zielonego ładu.
Teoretycznie o tym mówi. Ja jestem w Komisji Środowiska i w Komisji Rolnictwa, więc znam wszystkie dokumenty.
A w praktyce?
Nad którymi pracuje Parlament Europejski, czy też Komisja Europejska. No chcę Państwa zmartwić, póki co idą dokumenty, które nie widzą jakiejkolwiek refleksji. 26 lutego ma być ogłoszona strategia czystego przemysłu. Jak Państwo...
Co zakłada?
Słowo czyste to słowo, które ma zastąpić słowo zielone. Na razie ta zmiana dokonuje się w sferze językowej.
To jest celowy zabieg, rozumiem, żeby się nie kojarzyło z zielonym ładem.
Oczywiście, że tak. Natomiast przedstawiono kilka dni temu tak zwany kompas konkurencyjności, który ma znaleźć się w strategii przemysłu. I też chcę Państwa zmartwić, jeżeli chodzi na przykład o energię, to tam jedyna refleksja jest taka, że trzeba budować więcej sieci przesyłowych. Mówi się o takich dyskusyjnych kwestiach jak integracja małych firm, jak tworzenie wspólnych zamówień, wspólnych platform, no, zwiększenia kompetencji Komisji Europejskiej za cenę kompetencji krajów członkowskich. Mówi się słusznie o tym, że powinna być mniejsza sprawozdawczość. Małe i duże firmy naprawdę mają kłopot z informowaniem o tym, w jaki sposób oni są zrównoważeni i pilnują tego, żeby to, co wyemitują, zostało w jakikolwiek sposób zniwelowane, bo boją się najprzeróżniejszych kar. Więc to jest to, co zostało pokazane w kompasie konkurencyjności. Więc jak pani redaktor i państwo słyszą, nie ma nic tam konkretnego. Na pewno w grupie, którą zbudowałam, taka jest na razie jedna w Parlamencie Europejskim, nazywa się do spraw reformowania zielonego rozwiązania po to, żeby komisji podpowiadać. Chcemy zacząć między innymi od ETS-2. To znaczy,
no właśnie na łamach Dziennika Gazety Prawnej, pani europoseł, czytamy, że opłaty w ramach ETS-2, które rozszerza ten system handlu emisjami dwutlenku węgla na sektory zarówno transportu czy budownictwa, mają zacząć obowiązywać od 2027 i prawie 400 zł więcej zapłacimy za tonę węgla, ponad 40 zł więcej za gaz.
Ale to jest tylko obecne wyliczenie, dlatego że ETS jest na wolnym rynku, a przede wszystkim na rynku spekulacji i manipulacji, co pokazała pandemia, kiedy wzrastały ceny uprawnień, mimo że właściwie gospodarka europejska wygasła, a my siedzieliśmy w domu.
Czy będziemy musieli płacić za ten podatek od emisji CO2 w gospodarstwach domowych?
Trudne jest w tej chwili do policzenia. To są szacunki w stosunku do ceny obowiązującej teraz, jeżeli chodzi o uprawnienie do emitowania jednej tony dwutlenku węgla. I to jest najprostsze i najszybsze do zrobienia. To znaczy, to jest po pierwsze ogromna biurokracja i sprawozdawczość, a po drugie to nie jest system wdrożony. Więc ja będę, czy my będziemy jako grupa konserwatystów i reformatorów mówić, sprawdzać, będziemy przygotowywać debatę i projekt rezolucji, która będzie mówiła, wyrzucamy to do kosza, bo pani redaktor, ETS-3 się szykuje w rolnictwie. Tym skończyły się protesty. Jeden ekspert dostał ogromne pieniądze, żeby przeprowadzić tak zwany dialog strukturalny i z tego dialogu strukturalnego, cokolwiek to znaczy. Wyszło mu, że trzeba jeszcze więcej obostrzeń w rolnictwie. I to, co mnie bardzo martwi, to, że my nie wykorzystujemy prezydencji. Słyszeliście państwo różnego rodzaju...
No, podczas inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej premier Donald Tusk przestrzegał przed wprowadzeniem mechanizmu ETS-u. Mówił o konsekwencjach, które mogą być przewidywalne, czyli wysokich cenach energii, które mogłyby obalić nie jeden rząd, z tego co pamiętam.
Tak. Natomiast to on razem z EPL-em, czyli grupą, gdzie jest Platforma Obywatelska i PSL, w 2014 roku był architektem tych zmian, które doprowadziły do takiego wzrostu cen energii. Ale chcę powiedzieć, że chwilę potem, dosłownie kilka dni, ministrowie przyjechali do poszczególnych komisji europejskich, tych parlamentarnych, i przedstawiali cele prezydencji. No więc informuję państwa, że Komisja Środowiska i Klimatu ustami pani Hennig-Kloski absolutnie nie widziało tego, o czym mówił premier, więc kompletnie są to słowa rzucane na wiatr, dlatego że przedstawiła pani minister zieloną agendę z takim turbodoładowaniem. Nie chciała się wypowiedzieć, bo za moment będziemy o tym dyskutować. Jej pani wiceminister bardzo do tego zachęcała, żeby do 2040 obniżyć emisję dwutlenku węgla o 90%, mimo że mamy badania mówiące, że do 2030 nie obniżymy o 55%. To na tej zasadzie, żeby zbić termometr i nie pokazywać, że się ma gorączkę. Mało tego, na swojej agendzie, to widnieje na stronach ministerstwa, jak państwo chcą zobaczyć, chce ścigać tych, którzy dyskutują ze skutkami czy sposobami ochrony klimatu, czy też ochrony środowiska. Jak Państwo widzą, to były tylko i są słowa. Czynów na razie nie ma żadnych. Zobaczymy 26, co będzie w tejże strategii.
Będzie rezolucja, rozumiem?
Będziemy się odnosić, będziemy się odnosić do tego, co przedstawi Komisja, bo chcę Państwa też poinformować, że Komisja Europejska ma ambicje wprowadzić Zielony Ład do wody, najszerzej mówiąc. Jednym słowem, Komisja chce mieć wpływ na to, w jaki sposób samorządy czy też państwa członkowskie zarządzają swoimi zasobami wodnymi i mogłabym tak mnożyć, opowiadać, bo pracuję przy kilku dokumentach, oczywiście uznając, że są nieprawidłowe, wprowadzając poprawki. Więc naprawdę mamy duży kłopot. Potrzebny jest jeszcze mocniejszy wstrząs, żeby Unia Europejska zdała sobie sprawę, że jest nad przepaścią i naprawdę już nie wystarczy włączyć hamulec, ale wsteczny.
A czy możemy włączyć jeszcze hamulec w płatnościach za Turów? Bo wiemy o decyzji o nałożeniu na karę finansową przez Komisję Europejską za niezawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej w sądzie. Była zgodna z prawem, tak przynajmniej wczoraj orzekł Sąd Unii Europejskiej.
Proszę zauważyć, że nawet sądy są podporządkowane polityce. Ostatnie 5 lat tak naprawdę ostatecznie rozstaliśmy się z wizją Unii Europejskiej jako tej, która jest sprawiedliwa, solidarna i nie wtrąca się w sprawy krajowe. I dobrze wiemy, że przecież nie było łamania praworządności. Teraz jest, stąd prezes Trybunału Konstytucyjnego zdecydował o zawiadomieniu prokuratury, o po prostu zamachu stanu, o nierespektowaniu konstytucji ani żadnych ustaw. W związku z tym to też są polityczne decyzje. Przecież Państwo wiedzą, że polityczną decyzją była jednoosobowa decyzja właśnie jednej pani sędzi, która zdecydowała, że z dnia na dzień trzeba zamknąć Turów. I martwi mnie też, bo sprawy Turowa nie zostały rozstrzygnięte w Polsce. Przypominam wam, że jeszcze jest sprawa w sądzie na temat pozwolenia do wydobywania do 2044 roku. Martwię się, bo wszystkie inwestycje tak naprawdę w Turowie po 2026 no, raczej są wygaszane, raczej niepoważnie się o nich myśli. To źle wróży. Rzeczywiście górnicy też za moment pewnie będą protestować.
Czy spotkała się pani z byłym ministrem Zbigniewem Ziobro w Brukseli?
Nie, nie widziałam pana ministra w Brukseli.
Bo ponoć się przebywa. A zdaniem pani to doprowadzenie przez policję Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą dotyczącego Pegasusa było profesjonalne?
Nie tylko nieprofesjonalne, ale to jest ostateczny dowód nieprzydatności tejże komisji, która kompromituje się absolutnie na każdym posiedzeniu. Myślała, że zrobi teatr i każdy pojedynczy poseł będzie miał zapewnioną karierę polityczną. To blamasz na każdym spotkaniu, popis chamstwa, niekompetencji, agresji. A jeżeli chodzi o doprowadzenie Zbigniewa Ziobry, to proszę pamiętać, że doprowadzała go policja, to po pierwsze. Po drugie, był kontakt z komisją, że Zbigniew Ziobro czeka na wejście. Po trzecie, wstrzymała Zbigniewa Ziobrę Straż Marszałkowska na prośbę komisji. I w momencie, kiedy był już Zbigniew Ziobro, kilka minut po tym dopiero został złożony wniosek formalny o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Przecież to jest katastrofa prawna, to jest zaprzeczenie jakimkolwiek zasadom. Tak komisja powinna
Ale czy minister nie powinien się jednak pojawić na czas, pani minister, a nie robić takich spektaklów trochę?
Pani redaktor, chcę przypomnieć, że jest prawo w Polsce. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ta komisja jest nieważna, że nie może pracować. W związku z tym nikt, kto szanuje prawo, nie będzie stawał przed tąże komisją, chyba że nielegalnie, bo sąd nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nakazuje stawić się przed tą komisją. No, każdy, kto jest wzywany, jednak z własnej woli nie będzie tego robił, bo będzie łamał prawo. W związku z tym to, co zrobił pan minister, było absolutnie legalne. To nielegalnie postępuje komisja.
Zdaniem pani Zbigniew Ziobro trafi do aresztu?
Mam nadzieję, że nie, dlatego że przypomnę, że to jest ten argument, który pewnie będzie wykorzystywany przez i słusznie Zbigniewa Ziobrę, że on był, a dopiero po tym, jak on stał pod drzwiami, złożono wniosek o areszt i doprowadzenie go stamtąd. W związku z tym nie ma żadnych podstaw, przynajmniej patrząc na literę prawa. Ale co sądy i prokuratury zrobią pod kierownictwem pana Bodnara, to naprawdę widzimy każdego dnia, jak te kwestie są rozstrzygane, jaka jest nagonka, jaka jest demokracja walcząca właśnie z opozycją.
Planuje pani jednak spotkanie z byłym ministrem sprawiedliwości w Brukseli? Bo przybywa tam.
Ale nie pracuje w parlamencie.
Ja wiem, ale jest w tym momencie w Brukseli, dlatego się pytam, czy może będzie jakieś spotkanie wspólne?
Nie mamy spotkań. My prywatnie ze Zbigniewem Ziobro się nie spotykamy. Współpracowaliśmy w rządzie. Rzeczywiście słyszę właściwie tylko z mediów, że mieszka również w Brukseli, ale jakichś spotkań nie planuje i myślę, że pan minister również nie.
To pewnie z mediów słyszała pani, że Dawid Jackiewicz zapowiedział start w wyborach prezydenckich. Pani to rozumie?
Nie rozumiem. Albo inaczej, staram się zrozumieć. Dawid Jackiewicz chyba za wszelką cenę chce jednak być w polityce, chce pokazywać swoją siłę, a tak zwyczajnie to po prostu będzie szkodził niezależnemu kandydatowi i jednak wolałabym, żeby Dolnoślązacy koncentrowali się wokół Karola Nawrockiego, bo ma konkretny pomysł, konkretne propozycje. Pewnie w lutym, w drugiej połowie będziemy, czy Karol Nawrocki będzie pokazywał program.
Tak, zapowiedział także na antenie Radio Rodzina, że to luty, bo mieliśmy go jako porannego gościa Radio Rodzina, ale czy Dawid Jackiewicz jednak może nie namieszać w wyborach prezydenckich? Opowiada się jako osoba o konserwatywnych poglądach po prawicy, a jednak była z wami związana, pani minister.
No tak, rzeczywiście sporo jest osób kandydujących po prawej stronie, które to są w jakiś sposób z nami związane. Mają podobne poglądy, ale jak państwo widzą...
Kto jeszcze? Pan Jakubiak, bo pan Mencena raczej nie powiedziałby, że jest z wami związany.
A te sondaże są bezlitosne. Oczywiście najważniejszy sondaż będzie 18 maja, ale tutaj walka będzie rozgrywać się między kandydatem niezależnym a kandydatem Platformy Obywatelskiej. I każdy 1-2%, który będzie tutaj zabierał poparcie Karolowi Nawrockiego, jest po prostu zwiększeniem szansy naprawdę bardzo złej kandydaturze, która codziennie przebiera się w inne garnitury marynarki, zakłada maski. A mówię oczywiście o Rafale Trzaskowskim. Więc ja nie oceniam tego pozytywnie, nie znam motywów. Zobaczymy, czy w ogóle się zarejestruje, bo to jeszcze długa droga, 100 tysięcy podpisów to wcale nie jest tak mało.
Jasne, a czy Karol Nawrocki oczyści się z zarzutów dotyczących korzystania z apartamentu w Muzeum II Wojny Światowej? Jak pani sądzi, czy nie będzie to duży problem w kampanii po stronie rządzących i oponentów, którzy będą wyciągać tę sprawę?
Możecie państwo spodziewać się, że rzeczywiście będzie poszukiwanie jakichś nieprawdopodobnych historii. Jeżeli Platforma Obywatelska opowiada tylko i wyłącznie o apartamencie, no to rzeczywiście człowiek jest czysty jak łza. Po pierwsze, deklaruje, że wszystko zostanie wyjaśnione i on niczego złego nie zrobił. To nie dla niego były budowane pokoje. Nie korzystał stale wtedy, tylko kiedy była konieczność. I to tak naprawdę wyczerpuje tłumaczenie. Więc mam nadzieję, że
No tam jest
nie
wiele
będzie...
do wyjaśnienia póki co. Myślę, że uda nam się jeszcze z kandydatem porozmawiać. Jasne. Jasne.
Nie uchyla się.
Kto wygra wybory prezydenckie?
Jak to kto? Kandydat niezależny, Karol Nawrocki.
Co dziś w planach?
Trafiłyśmy.
Co dziś w planach jeszcze, pani europoseł w Brukseli?
Dzisiaj jestem w Warszawie, bo właśnie uzgadniam tutaj decyzję dotyczącą Zielonego Ładu i naszej pracy w Parlamencie Europejskim, ale oczywiście wracam do Brukseli, tam spotkania i przygotowywania się do Strasburga, do sesji w następnym tygodniu.
Dziękuję bardzo. Europoseł Anna Zalewska.
Dziękuję.
Dobrego dnia życzymy.
Dobrego dnia, do widzenia.
Poranny gość Radia Rodzina.